Witam słuchaczy Radia Gdańsk. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Czy zielona transformacja może się odbyć kosztem naszego bezpieczeństwa europejskiego? Mateusz Morawiecki mówi, że nie i że wymagać może to nawet tymczasowego powrotu do tradycyjnych źródeł energii jak węgiel. Czeka nas powrót do węgla?
No to słowa pana premiera, które mnie cieszą, bo pamiętajmy o tym, że Zjednoczonej Prawicy w kontekście chociażby realizacji pewnej strategii związanej z miksem energetycznym mieliśmy różne zdanie. Solidarna Polska krytycznie odnosiła się do strategii planowanej, takiej strategii dotyczącej miksu energetycznego, mianowicie przestawienia bloków węglowych na gazowe, czyli gwałtownej dekarbonizacji. Tymczasem widzimy, że po 24 lutego dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że gaz jest czymś, to jest zdecydowanie obarczony dużym ryzykiem związany z szantażem z Federacji Rosyjskiej i było używane od zawsze jako ten element uzależnienia Europy. Strategia Energi Wende, która jest strategią najczęściej oczywiście realizowaną, jak same jest też słowo pochodzące z niemieckiego scenariusza, oznaczało de facto uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu poprzez Nord Stream 1, Nord Stream 2. Niemcy chciały być takim hubem dystrybucji, czyli zarabiać na tym gazie i właśnie kraje miały odejść od węgla na rzecz gazu. My mówiliśmy, że ten scenariusz jest ryzykowny i nie możemy tak robić. Dla tych, którzy lubią odnawialne źródła energii, czy muszą to państwo wiedzieć, radiosłuchacze, że odnawialne źródła energii są dobrym rozwiązaniem, ale jak uzupełnienie miksu energetycznego. Z uwagi na brak możliwości na razie technologii, która daje gwarancję magazynowania tej energii, nie mamy stabilności źródeł. Czyli nie mamy stabilności źródeł poprzez panele fotowoltaiczne czy też wiatraki. Nie zawsze wieje, nie zawsze świeci. To jest zbyt niestabilny system, żeby mógł dawać gwarancję tego, że mamy prąd w naszych gniazdkach oraz mamy ciepło, bo mamy, pamiętajmy o tym, że to jest sektor też również ciepłowniczy, jeżeli chodzi o miks energetyczny. Więc my uważaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zachowanie i cały czas uważamy jako Solidarna Polska jak najdłużej węgla w naszym miksie, nie przestawianie właśnie na zdywersyfikowane źródła, jeżeli chodzi o gaz, czyli w ogóle odchodzenie od gazu. Oczywiście dzisiaj dywersyfikacja musi następować. Baltic Pipe, gazoporty, to jest bardzo ważne. Ale pamiętajmy, że jeżeli przekraczamy tą magiczną liczbę 20 miliardów metrów sześciennych gazu, to jest zapotrzebowanie roczne Polski, jeżeli chodzi o gaz, no to mamy ograniczone możliwości importowania tego gazu. Dzisiaj mamy wyłączony rurociąg jamałski, on jest około wielkości 10 miliardów, to jest taki wolumen, który dostarczany jest do Polski, był. Zastąpimy go Baltic Pipe, mamy gazoport 5-7 miliardów oraz oczywiście interkonektory, no to jest połączenie z Litwą, czyli Kłajpeda oraz oczywiście własne wydobycie i dzisiaj jesteśmy już, można powiedzieć, pod tym kątem zabezpieczeni, ale gdybyśmy to zrealizowali, ten scenariusz, który chciały na przykład Niemcy, to mielibyśmy zdecydowanie gorszą sytuację. Nasze magazyny są prawie 100% zapełnione, więc sytuacja jest o tyle stabilniejsza niż to u naszych zachodnich sąsiadów, czy też krajów takich, które wbrew pozorom nie są związane z jakąkolwiek wpływem rosyjskiej gospodarki. Tymczasem wiemy, że Włosi czy Węgrzy już tak zdecydowanie, czy też Holendrzy, wbrew pozorom, to
korzystają z
to jest korzystanie z bardzo niebezpiecznego źródła rosyjskiego. Hitler i Putin w Monachium wyrazili stanowisko, jak będą wyglądały ich następne lata. Putina należało również zatrzymać w Monachium i tam już było podkreślenie tego, jak będzie wyglądała Europa. Niestety przez wiele lat bagatelizowano ten problem, który skutkuje dzisiaj bardzo niebezpiecznym efektami. Pamiętajmy też o tym, że stabilnym źródłem jest również energia atomowa, bo mamy trzy jeszcze to, żeby to wyjaśnić, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mówili o konkretach. Energia atomowa to jest bardzo trudne rozwiązanie, które wymaga wieloletnich procesów inwestycyjnych,
kosztowne,
czy nie jest kosztownych.
Czas,
również te małe bloki, które są jeszcze trochę zagadkowe, ale rzeczywiście ciekawym rozwiązaniem. Finlandia jest przykładem kraju, które przecież przy takim potencjale trochę innym niż Polska, nawet względem technologicznym, przez miało opóźnienie kilkuletnie,
tak.
Ludnościowym kilkuletnie opóźnienie. I my wiemy, że potrzebujemy elektrowni atomowej, ale do tego czasu musimy stosować gaz jako ten suwerenny. Mamy dwa duże zagłębia, oddalone co prawda od Gdańska, ale jednak bardzo istotne z punktu widzenia również bezpieczeństwa energetycznego świata, dlatego że Polska posiada jeden z największych złóż węgla kamiennego, bardzo kalorycznego węgla, który znajduje się w górnośląskim okręgu zagłębiu węglowym oraz lubelskim zagłębiu węglowym. Dla tych, którzy mówią, że drogie jest wydobycie, to odpowiem bardzo prosto. Najdroższy jest ten węgiel, którego nie ma.
I które ale, musimy sprowadzać z Ameryki Południowej.
Na przykład koszty transportu i wiele jeszcze innych czynników. I jeszcze bardzo ważna rzecz, że technologia węglowa może być też czysta, jeżeli jest oparta oczywiście o nowe rozwiązania. I takimi rozwiązaniami, takie rozwiązania są stosowane w Japonii, która te czyste technologie węglowe stosuje. Więc musimy do tego podchodzić bardzo racjonalnie i pod względem suwerennościowym, jeżeli chodzi o sektor energetyczny oczywiście. I wszystkie też, ale no tutaj rozmawiamy o energetyce.
W takim razie dobrze. Rozumiem, że... Zapewne Polska wróci do węgla, jak i spora część innych krajów, jeśli chodzi o energię. Co w takim razie z kosztami uprawnień do emisji CO2? Czy rząd działa w tym kierunku, żeby zmienić, zlikwidować, wyjść z tego systemu?
My tak naprawdę robimy wszystko, co jest możliwe, żeby to w odpowiedni sposób było potraktowane na agendzie międzynarodowej, mianowicie oczywiście w Parlamencie Europejskim, czy też Komisji. Niestety widać to bardzo silne lobby i bardzo niebezpieczne zabiegi, które stosuje między innymi Franz Timmermans, dlatego że ta strategia, o której my rozmawialiśmy jeszcze do niedawna, która 2 miesiące temu, zaraz po, mamy w tej chwili lipiec, ale w lutym, 23 lutego pociąg miał przyspieszać z ETS-em, czy z Europejskim Systemem Handlu Emisjami, czy tym parapodatkiem. 24 lutego świat stanął i wszyscy widzieli, jakie jest widmo agresji Federacji Rosyjskiej, jakie to będzie konsekwencje. Ja myślałem, że ten plan będzie porzucony Fit for 55.
Wydawało się, że to będzie naturalny ruch.
Tak, a tymczasem te pieniądze mają iść na dalsze jeszcze rozszerzenie systemu ETS-u. Dla tych, którzy mniej w tym temacie siedzą, no to powiem tak, to wygląda w ten sposób, że mój każdy, kto jest emitentem, na przykład fabryka, czy też elektrownia, musi dokupić uprawnienia do tego, żeby emitować CO2 czy dwutlenek węgla.
Czyli po prostu, żeby używać źródła energii.
Źródła energii, dokładnie tak. I musimy to dokupić na giełdzie. Powstał kiedyś taki mechanizm zaakceptowany w 2014 roku, Market Stability Reserve, MSR-u mechanizm powodujący, że na tej giełdzie te kupowanie powoduje, że na przyszły rok jest tego mniej. Czyli ceny rosną. I jak jeszcze kilka lat temu elektrownia kupowała za 5 na przykład euro, 10 euro, 15 euro, no to nie było to zauważalne. Jak dzisiaj kupuję po blisko 100 euro, no mam po 85 do 90, to czas tak manewruję, mamy te historyczne wyniki. Czyli widzimy, że ten sektor jest bardziej obciążony, ale z założenia te pieniądze miały trafiać do budżetu i miały trafiać na przykład na działania klimatyczne. Ale pamiętajmy o tym, że ten mechanizm Stability Reserve, Market Stability Reserve powodował, że musimy dokupić jako gospodarkę. My dokupujemy uprawnienia z giełdy, które na przykład ktoś zarabia. Na przykład Niemcy na tym zarabiają. I co ciekawe, pamiętajmy o tym, że inwestują w to banki. Więc banksterzy zarabiają, a Polak płaci. Bardzo niebezpieczne zjawisko, które należy natychmiast zmienić, ale niestety Unia Europejska idzie w złym kierunku.
To zostawmy w takim razie Unię Europejską, która pana zdaniem idzie w złym kierunku. No to jeszcze jedno zdanie w takim razie. Krajowy Plan Odbudowy. Jak ocenia pan te zdania, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, na przykład zdania pani komisarz Jurowej na temat tego, że no to nie taniemy tych pieniędzy.
Słowa absolutnie skandaliczne, świadczące o upolitycznionych czynnikach, które decydują o tym. Pamiętajmy o tym, że zgodziliśmy się niestety, i tu również moje środowisko miało odmienne zdanie w zakresie mechanizmu warunkowości, który miał dotyczyć tylko i wyłącznie celowości, czy zgodnym z prawem wydatków, jeżeli o mechanizm korupcji. Polska jest w czołówce krajów, które mają pod względem z najlepszych wyników. To świadczy o tym, że po prostu my jesteśmy krajem, który pod tym względem administracyjnym jest bardzo cywilizowanym, mówiąc po prostu. Ale niestety widzimy, że ten mechanizm warunkowości szantażu jest wykorzystywany na różnych polach. No przecież mówili liderzy opozycji, że Rafał Trzaskowski chociażby mówił o tym, że chce stawiania kolejnych warunków, że Polska nie miała pieniędzy. Donald Tusk również mówił różne rzeczy, które dotyczyły mrożenia środków finansowych. I działania europejskie, ludzi, którzy się skompromitowali, bo są odpowiedzialni między innymi za uzależnienie Europy od rosyjskich źródeł. Bo to nie da się ukryć, że i Tusk, Timmermans i wiele innych osób dzisiaj, no mogą być w tych pięknych garturach i mogą pięknie mówić, ale tymczasem oni są odpowiedzialni za to, co się wydarzyło za naszą wschodnią częściowo granicą. Częściowo oczywiście odpowiedzialni, ale mieli na to wpływ. I mają też wpływ na to, jak wygląda Unia Europejska obecnie, która niestety, ale odrywa się od rzeczywistości, od polityki traktatowej. Ja jestem zwolennikiem członka w Unii Europejskiej, ale Unii Europejskiej, która ma ramy, która ma przestrzega, szanuje swoich obywateli w kraje, europosłów, a nie takiej Unii Europejskiej, która poprzez decyzje urzędników niewybieranych w wyborach powszechnych może decydować o moim państwa życiu. To jest coś, co jest absolutnie niepokojące. I tak pani komisarz Jurowa jest znana z tego, że no nie kocha naszego kraju i czynniki polityczne przekłada ponad jakby no ten etos urzędniczy unijny, który nie istnieje, bo to są ludzie, którzy się kompromitują. Przecież wymiar sprawiedliwości unijny, na przykład europejski, tnął. jest wybierani jego członkowie bezpośrednio przez władze polityczne. To pani sędzia Lapuerta, znana z Turowa, mi akurat znana w sprawie, kiedy postawiła się po stronie przestępców czeskich w sporze pomiędzy Polską a Czechami w mojej działce. No, to są decyzje polityczne bardziej. Zresztą opisane przez gazet, jeden z dziennikarzy, opisy środowiska dziennikarskie wspominały o takich zjawisku, gdzie dochodziło wręcz do ustawiania wręcz tak
było decyzji. Wspomnienia o korupcji.
O korupcji, polowaniach i wielu innych. I Unia Europejska w takim kierunku, jak idzie, niestety ona się rozwala i się korumpuje, bo zobaczmy na przykład czołowi politycy europejscy dzisiaj odcinają się masowo od związku z Rosją, a tymczasem niestety wiemy, że środowiska polityczne były wprost kupowane przez Federację Rosyjską.
To zostawmy na chwilę Unię Europejską, patrzmy się na nasz kraj. Sejm ma głosować nad zmianami w przepisach kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń za umyślne przestępstwa przeciwko środowisku. Jak podają statystycy, w ciągu ostatnich 10 lat na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przestępcy środowiskowi wpłacili łącznie 1 000 000 złotych. Tylko 1 000 000 złotych. Dlaczego tak mało płacą ci, którzy niszczą nasze środowisko?
Bo tak decydują sądy i tak też działały niektóre organy państwowe. My to zmieniamy i na przykład w zakresie transgranicznego przemieszczania nielegalny import Polski jest objęty systemem SENT. To jest ten system, który spowodował zmniejszenie szarej strefy, jeżeli chodzi o paliwa i oleki. To wprowadziliśmy. Nowelizujemy kodeks karny, dolną i górną granicę odpowiedzialności karnej z tytułu popełnianych przestępstw.
To jakie przestępstwa to będą kary?
Nielegalny import odpadów niebezpiecznych do 12 lat pozbawienia wolności tylko za ten czyn, plus jeszcze oczywiście zawsze idzie za tym dodatkowe elementy, kary finansowe gigantyczne do 10 milionów złotych, możliwość odstąpienia od czy zmniejszenia, jeżeli ktoś sprzątnie, bo mamy w Polsce ponad 400 miejsc porzuceń takich odpadów, jedno z tych miejsc na przykład kosztowało 9 milionów sprzątnięcie, więc widzimy, że ta skala jest bardzo duża. Do tego w cudzysłowie ława oskarżonych dla firm, czyli odpowiedzialność pod podmiotów zbiorowych, nowelizacja kodeksu wykroczeń, czyli wyższe mandaty za zaśmiecanie pól, łąk, lasów, za wypalanie, zanieczyszczenie środowiska, siedlisk, wszystko co dotyczy środowiska, bardzo surowa polityka karna, połączona z wykrywalnością, z działaniami policji, Krajowej Administracji Skarbowej, CBA oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Transportu Drogowego.
Kiedy to zacznie działać?
Tylko jak Sejm uchwali. No, to jest przepis karny, więc trochę inaczej wygląda w sensie legislacyjnym, ale na pewno jesień tego roku to jest ten okres, kiedy zakończymy proces legislacyjny. Mamy to w czwartek w Sejmie, więc wiemy, że bardzo szybko.
Panie ministrze, do Gdańska przywiodło pana inaugurację Wydziału Zwalczania Przestępstw Środowiskowych, która powstaje w strukturach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czy potrzebna jest jeszcze jedna służba, która będzie się zajmować tylko i wyłącznie zanieczyszczaniem środowiska, wykrywaniem przestępstw przeciwko środowisku?
To właściwie jest wydział, który funkcjonuje w inspekcji, czyli mamy Inspekcję Ochrony Środowiska, decyzję administratora, monitoring, ale są potrzebne moim zdaniem bardziej charakterne osoby, które nie są typowymi urzędnikami, tylko mają doskonałą wiedzę w zakresie zwalczania przestępczości na różnych polach. I to mi się sprawdziło u głównego inspektora, to znaczy główny inspektor, będąc byłym funkcjonariuszem, czy w departamencie, będąc byli funkcjonariusze policji, dość młodzi emeryci, ale z doświadczeniem. Więc oni dzisiaj pokazują, że można połączyć tą wiedzę, połączyć, koordynować działania CBA, Straży Granicznej, KAS-u, Krajowej Administracji Skarbowej. I chcemy to właśnie przenieść na grunt wojewódzki, to znaczy takie grupy interwencyjne, które jadą, weryfikują, pomagają prokuraturze, policji, zbierają materiał dowodowy, oceniają na ile dochodzi do nieprawidłowości, reagują na zgłoszenia. To wszystko ma skutkować tym, że po prostu będziemy skutecznie walczyć. W województwie pomorskim w ostatnim okresie były 2 pożary, które
dużych
świadczą...
Dużych składowisk.
My tam przynajmniej w jednej z tych spraw wypełniliśmy praktycznie wszystkie możliwe czynności administracyjne, a mimo to widzimy, że doszło do jakichś nieprawidłowości. I my nie możemy być bezradni. Stąd profilaktyka i na przyszłość po prostu wyciąganie konsekwencji. A to, co zalega, również musi być odpowiednio do sposób zweryfikowane.
To na koniec, panie ministrze, jeszcze jedna sprawa, czyli sprawa czystości naszych plaż. Ta akcja też jest prowadzona, szczególnie teraz w trakcie urlopów. No widzimy, że nie zawsze jest z tym dobrze. Co w takim razie taki zwykły Kowalski wypoczywający na wakacjach na plaży w Jastarni, Juracie czy gdzieś dalej? jak powinien, jak może zadbać o nasze środowisko?
No, czymś oczywistym jest taka kultura i dbanie o środowiska, żeby nie wyrzucać tych śmieci, korzystać z miejsc tego przeznaczonych i reagować wtedy, kiedy dochodzi do nieprawidłowości. No, my chcemy jednak prowadzić tą politykę karną na tyle poważnie, że kodeks wykroczeń zakłada 5000 zł kary za wyrzucenie jakiegoś tam odpadu w lesie. Większa skala to oczywiście kodeks karny. No, coś niewiarygodnego. Ja w ogóle nie rozumiem, którzy śmiecą. Tak? Znaczy, my nie możemy tego absolutnie tolerować. Konsekwencje, fotopuławki, straż miejska. Musimy po prostu wyciągać konsekwencje. Ktoś to raz zapłaci, albo będzie podciągnięty do odpowiedzialności, po prostu będzie dokładnie o tym pamiętał. To jest z jednej strony takie działania, ale z drugiej strony akcja, między innymi funkcjonująca w Gdańsku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, coś takiego zorganizował. Jest to taki spot, który jest tak zwany wąsatym Januszem.
Rozumiem, że to ma nawiązać do... Nie bądź wąsatym Januszem
tak,
na plaży.
Tak, na plaży i chodzi o to, że on niby jest tym obciachem, tak, jak to rozumiem, intencja jest, żeby była, a tym razem on nie jest obciachem, bo to jest facet, który sprząta, który dba o czystość, a te bananowe dzieciaki, które śmiecą naokoło, po prostu są przykładem patologii, wobec nich musi być wyciągnięta konsekwencja lub też oczywiście działania edukacyjne, bo od najmłodszych lat musimy uczyć dbania o środowisko i to nie jest tak, że jeżeli wylejemy, to temat jest zamknięty, czy tak jak Cezary Żak będziemy palić fotel plastikowy. To jest nasze środowisko, no nikt nie chce mieć domu brudno, więc niech dba też o przestrzeń wokół siebie. No my możemy odpowiadać na różnych płaszczyznach, między innymi tym instrumentem, który posiadamy jest kodeks wykroczeń, stąd takie tego działania.
To kiedy ułatwi to dbanie o środowisko i wprowadzicie system kaucyjny?
To jest dość trudny projekt, wbrew pozorom, ale bardzo ciekawy. No, my go w tej chwili kierujemy na Radę Ministrów i Rada Ministrów będzie go, mam nadzieję, akceptowała. Mamy przygotowane kompleksowe przepisy i dalej konsultujemy. Chcemy zamknąć w tym roku ten proces legislacyjny.
I bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za tą informację. Miłego dnia życzę.
Dziękuję. Dziękuję.